Poranek w net, jest godzina 8:37. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. Było trochę polityki, a teraz zajmiemy się, proszę Państwa, zajmiemy się życiem wyższych sfer. Jak ktoś by chciał się przejść do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to może zapoznać się również ze sztuką. Tam jest bardzo elegancka galeria, nazywa się Timeless Gallery. Jak człowiek tam chce się dostać, to już na wejściu robi się trochę onieśmielony, no bo do budynku giełdy oczywiście nie można wejść sobie od tak sobie, trzeba dostać przepustkę, przejść przez bramkę, no i znajduje się człowiek w innym świecie wielkich pieniędzy, wielkiej sztuki, czy wielkiej sztuki? To jest pytanie. A za tym wszystkim kryje się bardzo trochę zabawna, trochę smutna, ale ciekawa historia. O tej historii napisała pani Maja Narbut w reportażu w tygodniku sieci Pejzaż z przerażonym inwestorem. Pani Maja Narbut jest dzisiaj gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Co to za historia?
A to historia zupełnie niesamowita i zdumiewające, że rozgrywa się w medialnej ciszy, bo i cała działalność tej firmy odbywała się za pomocą marketingu szeptanego właśnie wśród elit, rozprowadzona informacja, że można inwestować w sztukę, w wielką sztukę i bardzo dużo zarobić. I ta mieszanka właśnie snobizmu z chęcią dużych zysków była piorunująca, właściwie gdyby odbierała zdolność logicznego myślenia. I w tej chwili to wszystko się załamuje, bo inwestorzy nie dostają pieniędzy od ponad pół roku. I nic nie wskazuje na to, żeby mieli swoje kapitały duże odzyskać. Więc to niektórym się kojarzy z Amber Gold, ale jest to inny gatunek ludzi.
To jest taki cichy Amber Gold, bo Amber Gold w pewnym momencie zrobiło się głośna. A to jest taka afera, o której jest cicho i ci, którzy są oszukani, nie chcą o tym zbyt głośno mówić.
No właśnie, po raz pierwszy w karierze dziennikarskiej spotkałam się z taką sytuacją, że osoby pokrzywdzone nie lecą pędem do mediów, nie krzyczą, że stała im się krzywda, tylko właśnie chcą zachować na ogół pełną dyskrecję, wręcz były przerażone, kiedy do nich docierałam. Padało pytanie, skąd o tym wiem. No i odmowa rozmowy na ten temat. To są dosyć duże pieniądze, których źródło czasami jest może niejasne, a może po prostu ludzie, powiedzmy to tak, nie chcą się chwalić, że posiadają tego typu sumy.
Znaczy źródła tych sum są takie, źródła są klimat epoki nie sprzyja.
Klimat epoki nie sprzyja, tak. Mogłyby paść jakieś niedyskretne pytania ze strony na przykład Izby Skarbowej i tak dalej. Oczywiście jest tam cała masa osób, które ulokowała swoje ciężko zarobione pieniądze, co bardziej dramatyczne również pieniądze pożyczone, bo wzięli kredyty, absolutnie przekonani, że to jest po prostu biznes ich życia. Wciągnęli w to całe swoje rodziny, znajomych, wzięli hipoteki na dom i w tej chwili są w czarnej rozpaczy. To naprawdę jest dramatyczne. Właśnie jak mówiła mi osoba z pewnego miasta, tam pół miasta, mówimy o tych wyższych sferach, tak, jest na środkach uspokajających, na pograniczu histerii, w czarnej rozpaczy.
No dobrze, ale na czym polegał ten numer? Na czym, w co tutaj miało być inwestowane?
Inwestowane w wielką sztukę, bo właśnie to się cały czas odmieniało. Pani, która prowadzi Galerii New Form, Polka mieszkająca w Szwecji.
To jest inny byt niż ta galeria, bo tu się...
Te galerie są jakby showroomami, bo forma jest taka, że pani Joanna, Polka ze Szwecji...
A ma jakieś nazwisko ta dama? Czy nie wymieniała jej nazwiska?
Ma nazwisko, jak najbardziej. Segelström zachęcała do kontaktu z wielką sztuką. To się powtarzało jak mantra. Proszę państwa, wielka sztuka.
Ale ta pani jest kim? Ona się jakoś przedstawiała? Skąd ona się wzięła?
To jest Polka, która wyjechała 20 parę lat temu z Polski. Mieszka w Szwecji, zajmuje się handlem sztuką, tak jak się przedstawia. Natomiast ta działalność jest dosyć osobliwa, bo ja usiłowałam zrozumieć, jak to się dzieje, że gwarantuje tak wielkie zyski. Bo teoretycznie inwestorzy mieli zarabiać 18% aż do 30% w skali rocznej. To jest w ogóle niezwykłe i żaden marszant sztuki rzetelny, jak mi mówiono, nie może czegoś takiego gwarantować, że kupimy jakiś obraz, rzeźbę i nam przyniesie zysk, tak? Jeżeli nie kupujemy Van Gogha, Moneta, tego typu nazwisk, tylko kupujemy dzieło nieznanego artysty. Natomiast to miało polegać na tym, ja to po prostu relacjonuję, jak mi przedstawiono, bo wydaje mi się to jakąś kompletną utopią, że pewien deweloper ze Stanów kupował te rzeźby, wstawiał do swoich mieszkań, które sprzedawał zachwyceni nabywcy, którzy widzieli, jak to pięknie współgra w przestrzeni, przestrzeń, światło, muzyka. Kupowali na pniu te apartamenty, więc on składał zamówienia następne u pani Joanny i to tak szło. Wydaje mi się to zupełnie jakieś nierealistyczne, bo na tym musiała zrobić pani Joanna, galerie, pośrednicy, inwestorzy i ten mityczny deweloper.
Czyli kupowano nie tylko same dzieła sztuki, ale mieszkania z dziełami sztuki, tak?
Tak, znaczy, bo gdzieś tam na końcu, finalnie, były jakieś mieszkania, które dekorowano tymi dziełami sztuki. Pani Anna tłumaczyła, że właśnie to jest pewny biznes, bo ten deweloper kupi wszystko, tak? Później się okazało, że on już nie kupi, ale jakiś szejk z Dubaju miał kupić. No i właśnie inwestorzy w to wierzyli. I co mnie najbardziej zdumiewa, że tam byli ludzie, co prawda nie z pierwszych stron gazet, ale ludzie, którzy zrobili jakieś pieniądze na biznesie. I oni po prostu w to wszystko wchodzili. Jak ja słucham, jak pewien inwestor, który się zgodził ze mną rozmawiać, mówi mi, że był u pani Joanny w jej domu w Hiszpanii. I ona opowiadała, że to Barack Obama od niej kupił dwie rzeźby, Elton John kupił rzeźbę i następnie rzekomo odbierała telefon od króla Hiszpanii, który dzwoni i mówi, że właśnie chce się z nią umówić na spotkanie. I ten inwestor w to wszystko wierzył, aż do pewnego momentu oczywiście.
Ale to jest taka historia jak z jakichś takich filmów dawnych lat o różnych oszustach. Znaczy, nie, to tylko jest, numer polega na tym, chyba że jednak żyjemy w czasach, kiedy właściwie wszystko można sprawdzić, prawda?
Znaczy właśnie to nie zdumiewam. Powiedzmy, w tej chwili sprawa jest jeszcze w prokuraturze regionalnej w Białymstoku, więc powiedzmy, mówmy ostrożnie, używając pewnych terminów. Natomiast to jest sprawa tak niewiarygodna, bo wydawało mi się, że to tak łatwo sprawdzić, tak? Pierwszy marszant sztuki powie, że nie jest możliwe osiągnięcie takiego zysku, bo raz się traci, raz się wygrywa. I na pewno nie wygrywa się zawsze przynajmniej 18% na dziełach nieznanych artystów. To byli artyści zachodni, ale też rosyjscy. I po prostu nie ma takiej gwarancji, właściwie nie ma takiej możliwości. Natomiast ci ludzie w to wierzyli. Pani z Komisji Nadzoru Finansowego mówiła mi, że kiedy wpisano tę firmę na listę ostrzeżeń, rozdzwoniły się telefony i ona zadawała zawsze takie jedno pytanie. A przepraszam, czy pan się zna na inwestowaniu w sztukę? I zawsze padało, nie, skądże, ale kolega mi mówił, że to jest świetny biznes. Czyli po prostu jakiś pan X słyszał od pana Y, że słuchaj, zarabia się na tym majątek, ale pamiętaj, tak nie rozgłaszaj tego, wszyscy by chcieli, ale to oczywiście jest oferta dla wybranych.
Czyli chyba to ktoś tutaj zagrał na snobizmie, ale też na chciwości, bo z jednej strony ci ludzie nie znali się na sztuce, ale z drugiej strony usłyszeli, że można łatwo zarobić.
A to było piekielne, właśnie piekielne połączenie.
Czyli nie byli to ludzie, którzy chcieliby w swoich sejfach trzymać dzieła Van Gogha, tylko byli to ludzie, którzy chcieli coś kupić i potem drożej sprzedać.
Tak, zdecydowanie, ale to właśnie takie było piekielne połączenie, po prostu któremu nie potrafili się oprzeć, że prestiż, bo to też się odmieniało, prestiż, wielka sztuka, bywali na eventach, prawda, żony bogatych ludzi z takich mniejszych miejscowości mogły się wbić w kreację, pójść, prawda, szampan, event, wielka sztuka, pani Joanna, która opowiada o wielkich tego świata, a z drugiej strony gwarancja, jak im się wydawało, nieprawdopodobnych zysków. Oczywiście nie chcieli trzymać tych dzieł sztuki w sejfie i w domu, bo oni zostawiali te dzieła sztuki w galerii albo nawet ich na oczy nie widzieli. Te dzieła miały taki byt wirtualny. To był certyfikat A4. Jest pan posiadaczem rzeźby za 180 tysięcy euro na przykład. No i później się okazywało, bo w pewnym momencie zdenerwowany inwestor przez swoich prawników dotarł do tego rzeźbiarza, że ta rzeźba owszem istnieje, ale w pracowni tego rzeźbiarza nie kosztuje 180 tysięcy euro, tylko 20, a poza tym jest własnością rzeźbiarza. To co ten człowiek kupił, płacąc 180 tysięcy?
Kartka 4.
Dostał kawałek papieru, że jest posiadaczem rzeźby.
Gdzie w tej chwili przebywa ta pomysłowa pani Joanna?
Pani Joanna, o właśnie, to jest ta zagadka, którą inwestorzy chcieliby rozwikłać. Pani Joanna się komunikuje z wybranymi przez komunikatory.
Jest nowoczesną kobietą.
Jest nowoczesną kobietą. Dokładnie nie wiadomo, ponieważ pani Joanna jest osobą taką kosmopolityczną, porusza się po Europie, ale raczej w tej chwili nie chce zdradzać miejsca swojego pobytu.
No ale ktoś ją tutaj jednak reprezentuje, ktoś w tych galeriach siedzi.
O, ktoś w tych galeriach siedzi, te osoby nagle też znikły, co jakiś czas się odbywają spotkania wzburzonych pośredników. Wszystko na klatę bierze pewna pani, która reprezentuje panią Joannę, aczkolwiek jest już teraz bardziej załamana, jak się zorientowałam. No i ta sprawa, zastanawiam się, jaki będzie miała ciąg dalszy, natomiast właśnie to mnie zdumiewa, że tego typu afera tak rozgrywa się dosyć cicho. Jest to nietypowe, prawda? Bym powiedziała, że...
Dosyć nietypowe. Mnie zastanawia, czy na przykład giełda papierów wartościowych, no nie jest tak do końca instytucją jednak tylko i wyłącznie prywatną, prawda? Interesuje się tym, jaki interes na jej terenie jest uprawiany.
Ja myślę, że nie musi się tym interesować. Po prostu wynajmuje lokal na galerię, prawda? Znaczy, w jakiś sposób psychologicznie to uwiarygadnia. Oczywiście. No,
oczywiście, natomiast... że uwiarygadnia, jak się idzie do głównego finansowego budynku w kraju.
No dobrze, ale... Ale z drugiej strony... No, myślę, że trudno im oczekiwać, że jakiś biznes związany ze sztuką jest, no powiedzmy, kontrowersyjny, tak? A oczywiście, że w oczach inwestora to, że to jest w takim szacownym miejscu, a to też charakterystyczne, kojarzy się z pieniędzmi, prawda? No i jest bardzo, bardzo mocno działa na wyobraźnię.
Czy wie pani, jakie kwoty tutaj zostały utopione w tym interesie? Czy ktoś to w ogóle jest w stanie oszacować?
Właśnie, rozmawiałam w KNF-ie i mi powiedziano, no to mogłyby oszacować tylko służby. No bo właściwie te rzeczy się odbywały, te umowy, bez jakiejś większej rejestracji. Ja usiłowałam tak sobie policzyć. Przeciętna suma ulokowana w tych, nie wiem, jak to określić, dzieło sztukolokatach, to jest ponad 100 tysięcy złotych. Ale są inwestorzy, którzy ulokowali powiedzmy 15 milionów. I to już się zaczyna robić interesujące, prawda? Bo nawet nie sądziliśmy, że ludzie trzymają powiedzmy w skarpecie tego typu sumy i mogą w każdej chwili gdzieś tam rzucić, żeby zainwestować. I to nie są ludzie, właśnie jak mówię, z pierwszych stron gazet.
To jest bogaty kraj.
Nie wiem, ale jest to dziwne. A swoją drogą rozmawiałam z marszandami dzieł sztuki, to po prostu robili okrągłe oczy. Mówili, Boże, jak ktoś miał takie pieniądze, przecież mógłbym mu stworzyć, prawda, fantastyczną kolekcję uznanych, wielkich malarzy polskich, czy nawet europejskich, tak? No ale niestety, ci ludzie działali w ten sposób.
Czy wiadomo, co będzie dalej? Czy pani będzie dalej o tym pisać?
Znaczy, ja mam nadzieję. Natomiast co będzie dalej? No to są takie, tak sporo znaków zapytania. To myślę, że to zależy od determinacji różnych osób. Natomiast, jak mi oświadczyła przedstawicielka pani Joanny, no to jest jeszcze daleka droga, bo tak. Prokuratura musi skierować akt oskarżenia, jeżeli dojdzie do takiego wniosku, że ma powody. Sądy są dwuinstancyjne, przysługuje odwołanie, więc to właściwie jest taki przekaz, inwestorzy, możecie się, prawda, powiedzmy pożegnać z pieniędzmi na dłuższy czas. Albo na zawsze, no. To jest moja supozycja.
Niezależnie od finału całej sprawy, jedna rzecz wydaje się pewna. Ta historia może zmienić nasze myślenie o Polsce, pokazując, że jesteśmy społeczeństwem zamożniejszym, niż sądziliśmy. Problem polega na tym, że niekoniecznie idzie to w parze z umiejętnością inwestowania, napisała pani Maja Narbut w tygodniku W sieci w reportażu Pejża z przerażonym inwestorem. No cóż, a jak będzie ciąg dalszych historii, to zapraszamy do Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my, proszę państwa, dalej gramy muzykę, jest karnawał, dalej dedykujemy kolejne piosenki tym spośród naszych przyjaciół, słuchaczy, którzy nas wspierają. Tym razem dla pana Tomasza Barańskiego, dla pani Anny Mazurkiewicz, a ja chciałem jeszcze dołączyć znów swoją prywatną dedykację, bo taki jest dzisiaj dzień 23 stycznia i teraz będzie Pretty Woman. Radio Wnet, poranek Wnet, jest godzina 8:55 i teraz była rozmowa o takiej sztuce nieco szemranej, a teraz będzie rozmowa o sztuce prawdziwej. W naszym studiu pan Zbigniew Graca, dyrygent Polskiej Opery Królewskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Polska Opera Królewska to jest nowa instytucja na mapie kulturalnej Warszawy, która pojawiła się w zeszłym roku. Z jednej strony jest nowa, z drugiej strony nawiązuje do bardzo szacownych i starych tradycji, do pięknych polskich tradycji, ponieważ, jak mówi dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, pan Ryszard Peryt, nawiązuje do faktu, że to w Polsce za czasów króla Władysława IV powstała pierwsza w Europie stała opera przy Zamku Królewskim i my dzisiaj będziemy rozmawiać o premierze, którą teraz w Polskiej Operze Królewskiej kolejną już będziemy mieli. Co to za premiera?
Tak, 26 stycznia, to już w najbliższy piątek, wystawiamy w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach, w naszej siedzibie Polskiej Opery Królewskiej, premierę opery Karola Kurpińskiego Aleksander i Apelles. Wspaniała opera, uznana dotąd za zaginioną. Okazało się, że nie jest zaginiona, że była głęboko w materiałach Biblioteki Narodowej. Skomplikowana sprawa była tylko taka, że libretto leżało obok, a materiał muzyczny zupełnie w innym miejscu i nie można było do końca zidentyfikować, co to za opera. Zestawienie obu tych elementów oczywiście potwierdziło, że jest to opera Kurpińskiego, wystawiona w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1815 roku.
I kiedy zostało to teraz odnalezione?
To zostało odnalezione w zeszłym roku. Właściwie odnalazł to pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny wspaniałego gostyńskiego festiwalu Sacromontana, na którym rokrocznie już od ponad 10 lat wystawia się nowe dzieła, które zaginęły, odnalezione bądź które należało zrekonstruować. Tak też było w przypadku opery Kurpińskiego Aleksander i Apelles. Opera została właściwie odnaleziona na nowo, zrekonstruowana, ponieważ tam należało pewne rzeczy usystematyzować. Zrobił to pan Maciej Bolewski, dyrygent i pasjonat, który zajmuje się właśnie rekonstrukcjami takich starych dzieł, i w jego opracowaniu partytura będzie wykonana u nas właśnie w Teatrze Stanisławowskim.
Czyli jak pan powiedział, że kiedy to zostało pierwszy raz wystawione? W 1800?
To było, pierwszy raz było wystawione 17 marca 1815 roku. To było w piątym roku działalności Karola Kurpińskiego jako dyrygenta najpierw Opery Narodowej, Teatru Narodowego, a później jako jego dyrektora artystycznego.
Rok 1815. Strasznie wiele w Europie się dzieje. Kończy się epoka napoleońska, zaczyna się epoka restauracji. Księstwo warszawskie przekształca się w Królestwo Polskie, a tutaj mamy operę. Czy ta muzyka dzisiaj jest jeszcze, bo są takie utwory, które się nie zestarzały, są takie utwory, które się zestarzały w sztuce. Czy ta muzyka jest wciąż aktualna? Czy to jest muzyka, do której jest coś więcej niż tylko taka patyna pięknego wykopaliska?
I więc właśnie okazało się to, taką informację otrzymałem podczas otrzymania też propozycji kierownictwa muzycznego tej premiery operowej od dyrektora Ryszarda Peryta, który też był bardzo zaskoczony, czytając te partyturę i czytając libretto, wydawało mu się, że to jest właśnie takie staroświeckie, jak pan to nazwał, pokryte patyną. Nie, okazało się, że to jest bardzo piękna, wczesnoromantyczna opera. Można ją nazwać melodramatem, można ją nazwać operą z elementami mówionymi, prawda, z tekstem. W każdym razie jest to świetny utwór, bardzo piękny, i w imieniu wszystkich, całego zespołu serdecznie państwa zapraszam, żeby to potwierdzić. Piękna, romantyczna muzyka, przepiękne utwory instrumentalne wewnątrz opery. No przede wszystkim świetna instrumentacja, z czego Karol Kurpiński jest bardzo znany i jest jednym z czołowych polskich kompozytorów w okresie tuż przed Moniuszką.
Jak należy dzisiaj tego typu utwory przedstawiać światu? Czy raczej należy je modernizować, przedstawiać w bardzo nowoczesnych inscenizacjach, we współczesnych choreografiach, czy raczej dążymy do tego, żeby odtwarzać to, jak zostało to po raz pierwszy przedstawione?
Myślę, że zwłaszcza utwory, które dopiero ujrzały po jakimś dłuższym czasie światło dzienne, myślę, że należy przedstawiać tradycyjnie. Jak państwo pewnie wiedzą, orientują się dobrze w tej materii, dzieła głównie znane, już które wielokrotnie były powtarzane na scenach świata, te dzieła podlegają pewnym warsztatowym przeróbkom, że tak powiem, inscenizacyjnym. Natomiast te, które opery dopiero ujrzały światło dzienne, uważam, powinny być wystawiane w sposób tradycyjny. Zresztą taki jest ich sens w ogóle, tak?
A jaka jest główna idea przewodnia? Jaki jest sens powołania Polskiej Opery Królewskiej? Czym ona ma się różnić od innych muzycznych teatrów w Polsce?
A no właśnie, najlepszym źródłem informacji na ten temat byłby sam dyrektor Ryszard Peryt, dla którego jest to po 40 latach, jak sam mówi, powtórne narodziny. On marzył o tym, żeby w tym miejscu właśnie muzyka brzmiała tak jak dawniej. To była jego myśl. Oczywiście mamy też na względzie to, że zespół ukształtował się z osób, które zostały pozbawione możliwości działania w dawnej operze stworzonej przez Stefana Sutkowskiego w Warszawskiej Operze Kameralnej. I to też miało jakiś swój bodziec, jakiś swój impuls do tego, żeby tych ludzi zainteresowanych właśnie tą stylistyką i tą rzetelnością i tym profesjonalizmem i doświadczeniem zgromadzić i zintegrować wokół pewnej instytucji. I tu była taka możliwość i jesteśmy za to bardzo wdzięczni panu premierowi Glińskiemu, który bezpośrednio również pomaga finansować to.
Jest godzina 9:02. W naszym studiu jest pan Zbigniew Graca, dyrygent Polskiej Opery Królewskiej. Rozmawiamy o najnowszej premierze tego teatru, Aleksandry Japelle z Karola Krupińskiego. Rozmawiamy też o Polskiej Opery Królewskiej, a tymczasem niepostrzeżenie zaczęła się 3:00 poranka wnet.
Trzecia godzina poranka wnet. Trzecia godzina poranka.
Reklama.
Park był skąpany w promieniach popołudniowego słońca.
Zaprosisz mnie na kawę?
Zapytała. Chwycił jej dłoń i zaczęli biec, jakby świat miał się za chwilę skończyć. Spotkałem ich, gdy z kubkami parującej kawy stali przy witrynie z deserami na stacji Orlen.
Moje ciacho.
Babeczka też malina.
Bo codziennie i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen.
I po reklamie.
Godzina 9:04, poranek wnet, Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w 3:00 poranka. Z nami jest cały czas pan Zbigniew Graca, dyrygent Polskiej Opery Królewskiej. Pana droga dyrygencka była dosyć bogata, pracował pan w wielu miejscach i w Polsce, i poza Polską. Czym ten teatr, w którym pan teraz pracuje, się wyróżnia?
No tak, przede wszystkim pewnymi zupełnie niepowtarzalnymi emocjami, które wynikają z naszego charakteru, z naszej pracy, właśnie takiego poświęcenia tym rzeczom, które są bardzo cenne, które uznajemy za bardzo ważne i cenne. No i oczywiście miejscu, magicznym miejscu Teatru Stanisławowskiego, Teatru Królewskiego w Królewskich Łazienkach w Warszawie. To w zasadzie są zasadnicze powody. Może jeszcze dodałbym do tego to, że zespół artystów, którzy podjęli się tego trudnego bardzo zadania tworzenia Polskiej Opery Królewskiej, jest mi dobrze znany, ponieważ z tymi ludźmi to są bardzo wysoce kwalifikowani profesjonaliści i znam tych ludzi z wcześniejszej współpracy.
Jakie są następne plany zespołu?
Tak, z tego co wiem, mamy premierę niebawem już Kamińskiego Nędzy Uszczęśliwionej. Potem jest bardzo świetny koncert w Świątyni Opatrzności Bożej, w którym zostanie przedstawiona Pasja Domini Nostri Jezu Christi Józefa Elsnera. Znakomity utwór. Długi, piękny. Tam będzie on wystawiony. No i oczywiście Mozart w Łazienkach latem, jak najbardziej, tak.
Polska Opera Królewska, której siedziba znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej, ale której teatr to jest Teatr Królewski w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Premiera Karola Kurpińskiego, opera Aleksander i Apelle z opery Szczęśliwie Odnalezionej będzie 26 stycznia, czyli już za dwa dni o godzinie 19. Potem będą następne przedstawienia. Bilety wcale nie są takie drogie, więc zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, żeby do Polskiej Opery Królewskiej się udali. A pan Zbigniew Graca, dyrygent tego nowego teatru muzycznego na mapie Warszawy.
Dziękuję państwu serdecznie, dziękuję w imieniu całego zespołu za wsparcie medialne Radia Wnet.
To jest nasz obowiązek i to jest nasza przyjemność. I teraz w związku z tym muzyka będzie nieco inna, to nie będzie rock and roll, tylko co prawda nie w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej, bo jeszcze płyty nie znalazłem, ale będzie utwór, który już był na deskach Polskiej Opery Królewskiej, czyli aria z Wesela Figara.